Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 26 listopada 2009 roku. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Władimir Putin przybywa dziś wieczorem z wizytą do Francji. Michał Chodorkowski apeluje do państw zachodnich, aby nie traktowały łamania praw człowieka w Rosji jako problemu marginalnego. Szwajcarskie Ministerstwo Sprawiedliwości wydało zgodę na warunkowe zwolnienie z więzienia Romana Polańskiego. AIEA rozpoczęła kolejne obrady na temat irańskiego programu atomowego. Przygotowano projekt rezolucji potępiającej Iran, który zostanie przedstawiony pod głosowanie 35 gubernatorom agencji. Indie obchodzą dziś rocznicę krwawych zamachów w Bombaju. 26 listopada 2008 roku komando złożone z 10 doskonale uzbrojonych mężczyzn zabiło 166 osób. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Pablo. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo galerię Muzea Wystawy Piotra Błońskiego. Przepraszam, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz muzykę ze świata Agnieszki Kumor, a oto wiadomości. Premier Rosji Władimir Putin przybywa dziś wieczorem do Paryża z dwudniową wizytą. Tematami prowadzonych przez niego rozmów będą przede wszystkim umowy gospodarcze w dziedzinie przemysłu samochodowego i energii. Były szef koncernu naftowego Yukos, Michał Chodorkowski, uwięziony od 2003 roku, zaapelował do państw zachodnich, aby nie traktowały łamania praw człowieka w Rosji jako problemu marginalnego. W chwili aresztowania Chodorkowskiego Putin pełnił funkcję prezydenta kraju. Uwięzienia, a następnie kolejne procesy Chodorkowskiego odbywały się na zasadach całkowicie niezgodnych z zasadami demokracji. W przeglądzie dzisiejszej prasy Anna Bernhardt omawia wywiad z byłym szefem Yukosu przeprowadzonym przez dziennik Le Monde. Europejski Trybunał do Spraw Praw Człowieka w Strasburgu skazał Rosję za porwanie 5 mężczyzn i jednej kobiety w Czeczenii. 5 mężczyzn zostało uprowadzonych przez uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn w nocy z 13 na 14 stycznia 2003 roku. Od tej pory słuch o nich zaginął. Kobietę porwano również w styczniu 2003 roku i również przepadła bez wieści. Tu Paryż, Radio France International. Szwajcarskie Ministerstwo Sprawiedliwości wydało zgodę na warunkowe zwolnienie z więzienia Romana Polańskiego. Wcześniej szwajcarski federalny sąd karny w Belinconie przyjął apelację Polańskiego w sprawie decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości z 30 października odmawiającej zwolnienia go za kaucją. Zwolnienie nastąpi za kaucją w wysokości 3 milionów euro. Polański ma ponadto zdeponować paszport i dowód osobisty oraz przebywać w szwajcarskim kurorcie Gstaad z elektroniczną bransoletką na ramieniu. Bransoletka pozwoli go zlokalizować w jego domu, natomiast zdaniem specjalistów nie pozwoli go odnaleźć, gdyby postanowił on uciec. Roberta Angelilli, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, wyraziła oburzenie z powodu decyzji sądu w Szwajcarii o warunkowym zwolnieniu Romana Polańskiego. Stwierdziła ona, że jest wstrząśnięta, że Szwajcaria zgodziła się wypuścić, cytuję, gwałciciela dziewczynki na wolność za pieniądze. Mimo decyzji o zwolnieniu Polańskiego za kaucją, Szwajcaria nie rozstrzygnęła jeszcze, czy przychyli się do wniosku Stanów Zjednoczonych w sprawie jego ekstradycji do USA. Grupa amerykańskich prawników twierdzi, że decyzja sądu szwajcarskiego była nierozważna i tylko niepotrzebnie przedłuży procedurę ekstradycji. Lori Levinson była prokurator federalna i profesor prawa na Uniwersytecie Ignacego Loyoli. Wyraziła zdziwienie, że sąd szwajcarski zmienił swoją poprzednią decyzję, kiedy odmówił zwolnienia za kaucją, oraz dodała, że decyzja sądu stanowczo spowolni proces ekstradycji, ponieważ Polański uczyni wszystko, by nie wracać do więzienia. Tu Paryż, RFI. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej rozpoczęła w czwartek kolejne obrady, których tematem jest irański program jądrowy. Zachodnie mocarstwa są zniecierpliwione ustawiczną odmową Teheranu na wszelkie propozycje kompromisu w sprawie wzbogacania jego uranu. Po raz pierwszy w ciągu 4 lat spotkań Grupy 6, którą tworzy 5 stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemcy, przygotowany został projekt rezolucji potępiającej Iran. Może on zostać przedstawiony pod głosowanie 35 gubernatorom a IAEA. W tekście zwraca się uwagę na to, że Teheran aż do września ukrywał budowę nowych zakładów atomowych w Fordo. Nie ma jednak pewności, że tekst zostanie przyjęty przez Radę Gubernatorów. Można się spodziewać sprzeciwu ze strony niektórych państw rozwijających się. Moskwa zaapelowała w czwartek do Iranu, aby wypełniał swoje zobowiązania w sprawie transferu jego uranu za granicę. Był to jeden z głównych warunków porozumienia zawartego między Grupą Sześciu i Iranem 1 października w Genewie. Temat ten był poruszony w czasie spotkania rosyjskiego wiceministra spraw zagranicznych Siergieja Ryabkowa z ambasadorem Iranu w Moskwie Mahmudem Rezą Sajjadim. Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei stwierdził, że jest rozczarowany irańską zabawą w chowanego. Tymczasem prezydent Iranu Ahmadinejad przybył w czwartek z krótką wizytą roboczą do Senegalu. Jest to ostatni etap jego podróży po krajach Afryki i Ameryki Południowej. Na lotnisku w Dakarze powitał go prezydent Senegalu Abdoulaye Wade. Tu Paryż RFI. Indie obchodzą dziś rocznicę krwawych zamachów w Bombaju 26 listopada 2008 roku. Komando złożone z 10 doskonale uzbrojonych mężczyzn zabiło wówczas 166 osób. Po tym ataku, nazwanym indyjskim 11 września, New Delhi wstrzymało proces pokojowy z Pakistanem, apelując do swego odwiecznego rywala o zwalczenie terrorystów działających na jego terenie. Indie i Stany Zjednoczone oskarżają zbrojną grupę muzułmańskich ekstremistów Laskhar-e-Taiba o przeprowadzenie tych ataków. Grupa ta ma swą siedzibę w Pakistanie. New Delhi podejrzewa, że zamachowcy uzyskali informacje pochodzące od pakistańskiego wywiadu. Policja Indii była bardzo krytykowana za to, że nie potrafiła zapobiec atakom. W rocznicę tej tragedii odbył się pochód sił bezpieczeństwa oraz ceremonia w hołdzie ofiarom. W parlamencie uczczono ich pamięć minutą ciszy. W synagodze w Bombaju przedstawiciele kościołów oraz dyplomaci z państw, z których pochodziło 25 zabitych w zamachach obcokrajowych, zapalili świece i zaapelowali o podjęcie wspólnej walki z ekstremizmem na świecie. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown złożył hołd ofiarom ataków w Bombaju i zapewnił New Delhi o pełnym poparciu, jakiego jego kraj udziela Indiom w walce z terroryzmem. Obiecuje również, że Wielka Brytania będzie ręka w rękę z Indiami i innymi partnerami stawiać czoło temu zagrożeniu.
Scenariusze dla Polańskiego. Tak brzmi tytuł na pierwszej stronie Libération obok wielkiej fotografii filmowca. Większość francuskich dzienników poświęca zresztą Polańskiemu wiele miejsca, a Le Parisien publikował ponadto wywiad z Mathilde Seigner, siostrą żony Polańskiego, Emmanuelle Seigner. Siostra żony Polańskiego, znana aktorka, powiedziała, że prezydent Nicolas Sarkozy bardzo mocno wspierał duchowo jej siostrę i dzieci, które z powodu aresztowania ojca ogromnie cierpiały. Cała ta sprawa odcisnęła się w ponury sposób na psychice dzieci i stała się ogromnym ciężarem dla nas wszystkich, dodała aktorka. Jakie więc rysują się scenariusze dla Polańskiego? Libération twierdzi, że kilka, ale wszystkie one zakładają, że Polański wcześniej czy później w Kalifornii się znajdzie. Amerykanie wydają się nieubłagani, tym bardziej, że przestępstwa seksualne w USA nie ulegają przedawnieniu. Nie będzie musiał uczestniczyć w tym procesie, będą go mogli reprezentować adwokaci. Amerykańska prokuratura nie odpuści, mimo że ofiara bulgoczącego libido Polańskiego w willi Jacka Nicholsona już dawno Polańskiemu wybaczyła. Ze scenariuszy zamieszczonych w paryskim dzienniku wynika, że amerykański sąd nie uwolni od tak po prostu Polańskiego. Ale zdaniem amerykańskiego prawnika, cytowanego na łamach Libération, dostanie on najwyżej 2 lata. Paryski dziennik przypomina też dzieje francuskiego ambarasu wywołanego sprawą Polańskiego. Najważniejsze instytucje twórcze, organizacje filmowców, pisarzy i wszelakich artystów sporządziły listy protestacyjne, które podpisali znani reżyserzy i aktorzy z 4 stron świata. Najwięcej zamieszania wprowadził jednak obecny minister kultury Frédéric Mitterrand, który 27 września oświadczył, że aresztowanie Romana Polańskiego za starą historię jest absolutnie przerażające. 2 są Ameryki, dodał Mitterrand. Jedna hojna i gościnna, ale jest i druga jej strona, która przeraża. związku z Polańskim Ameryka odsłoniła swoją drugą twarz. Koniec cytatu z wypowiedzi francuskiego ministra kultury z 27 września bieżącego roku. Jeszcze francuski minister kultury dodał, że sprawę Polańskiego śledzi z uwagą prezydent Sarkozy. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner wraz z polskim ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim wysłali specjalny list w sprawie Polańskiego do amerykańskiej sekretarz stanu Hillary Clinton. Okazało się jednak, że opinie francuskie w sprawie Polańskiego nie były aż tak bardzo jednoznaczne. Daniel Cohn-Bendit twierdzi na przykład, że francuski minister kultury nie ma prawa mieszać się do wymiaru sprawiedliwości, nawet jeśli nazywa się Mitterrand. A potem wybuchła afera z Frederikiem Mitterrandem, to znaczy tylko pozory, jak w większości wypadków afery. Francuski minister kultury napisał bowiem nieostrożne słowa w swojej książce Złe życie o turystyce seksualnej do Tajlandii. Podniosła się wrzawa, ale wrzawa na szczęście ucichła. Pozostały wyniki zmagań internautów. Okazało się, że dziesiątki tysięcy tzw. prostych Francuzów potępiają Polańskiego w czambuł, uważają go za pedofila i życzą mu długich lat życia w kalifornijskim więzieniu. W środę wieczorem tylko były minister kultury Jack Lang wyraził publicznie radość z warunkowego uwolnienia Polańskiego. Poza tym głucha cisza, przede wszystkim w salonach obecnego ministra kultury.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowe wydanie dziennika Le Monde, przygotowując się do wizyty premiera Putina w Paryżu, zamieszcza wywiad z najbardziej znanym rosyjskim więźniem Michałem Chodorkowskim. Od 6 lat odsiaduje on wyrok za oszustwa i przestępstwa podatkowe. Teraz wytoczono mu kolejny proces, tym razem za nielegalny handel ropą. Były szef firmy Yukos, z której majątkiem podzieliły się teraz państwowe spółki Gazprom i Rosneft, odpowiedział na pytania przesłane mu przez redakcję paryskiego dziennika 2 miesiące wcześniej. Sprawa ciągnęła się tak długo, gdyż Chodorkowski nie ma dostępu do komputera, a jego listy i papiery są systematycznie sprawdzane. Pierwsze pytanie dotyczy mającego wkrótce nastąpić drugiego procesu szefów koncernu Yukos. Czemu i komu ma służyć ten proces? By zamaskować nieprawidłowości pierwszego procesu, nie ma wątpliwości Chodorkowski, i by zatuszować sprawę, gdzie się podziało 5 milionów dolarów zarekwirowanych w 2004 roku przez administrację. Oskarżenie jest absurdalne i wszystko zostanie zrobione, by mnie zatrzymać w więzieniu, ale ja walczę o sprawiedliwość i wolność. I jeżeli sąd, nie bacząc na naciski administracji, wyda zgodny z prawem wyrok, to zostanę uniewinniony, ma nadzieję Michał Chodorkowski. Na pytanie, czy nie było naiwnością z jego strony pozostanie w Rosji, gdy wiadomo było, że nie uniknie on aresztowania, były szef Yukosu przyznaje, że przecenił niezawisłość systemu sprawiedliwości i demokracji w Rosji. Nie przypuszczał bowiem, że może zapaść wyrok skazujący w procesie, gdy nawet nie popełniono przestępstwa. Poza tym, dodaje Chodorkowski, nie chciałem porzucić swych przyjaciół i współpracowników. Czy ma zamiar wrócić do polityki? Pyta Le Monde. Nie, nie mam takich planów, choć widzę na moim przykładzie, że wszystkie działania publiczne w Rosji są uznawane za polityczne, przyznaje Chodorkowski, porównując dalej prezydenta Miedwiedziewa do Michaiła Gorbaczowa z pierwszych lat pierestrojki. Miedwiedziew jest również zmuszony do reform, gdyż w kraju konieczne są zmiany. W ciągu ostatnich 10 lat nie zrobiono niczego, by uniezależnić nieco gospodarkę od cen gazu, ropy i innych surowców. Bez modernizacji zarówno gospodarki, jak i polityki dalszy rozwój jest niemożliwy, uważa Michał Chodorkowski, który nie obawia się rozruchów z powodu kryzysu. Wszystkie takie zamieszki w Rosji przynoszą tylko przemoc i chaos. Dlatego tak ważne jest, by wzmocnić instytucje demokratyczne, szczególnie wymiar sprawiedliwości i parlament. Trzeba stworzyć warunki, by rozbudzić potencjalne możliwości w narodzie, a tego się nie zrobi bez reform politycznych, bo Rosja to nie Chiny, zauważa Chodorkowski. Co może zrobić społeczność międzynarodowa i Europa? Pada kolejne pytanie na łamach Le Monde. Przede wszystkim pilnie śledzić, co się dzieje w Rosji, która stanowi część Europy i dlatego łamanie praw człowieka w tym kraju nie może być traktowane jako problem marginalny, apeluje Chodorkowski, dodając, najważniejsze jest, by wszyscy wiedzieli, co się naprawdę dzieje w Rosji.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Przed kopenhaską konferencją klimatyczną przyspieszenia nabierają wszelkie działania i propozycje, także na szczeblu europejskim. W poniedziałek w Brukseli obradowali ministrowie środowiska krajów należących do Unii Europejskiej, a odpowiednie rezolucje w tej sprawie podjął też w ubiegłym tygodniu Parlament Europejski. Parlament stwierdza w odpowiednich dokumentach, że w Kopenhadze strony muszą co najmniej osiągnąć wiążące porozumienie co do celów dla państw uprzemysłowionych dotyczących łagodzenia skutków zmian klimatycznych i jego finansowania oraz ustanowić formalny proces osiągania prawnie wiążącego, wyczerpującego porozumienia w sprawie klimatu dotyczącego okresu po roku 2012 w pierwszych miesiącach 2010 roku. Jak powiedział przewodniczący Komisji Środowiska, socjaldemokrata Jo Leinen z Niemiec, Unia Europejska podjęła się wiodącej roli w walce ze zmianami klimatycznymi i chcemy w niej wystąpić także w Kopenhadze. Dlatego musimy podtrzymać naszą propozycję 30% redukcji emisji CO2 do roku 2020. Odpowiednią rezolucję przyjęto 516 głosami za, 92 przeciw, przy 70 wstrzymujących się od głosu. Europosłowie stwierdzają, że porozumienie międzynarodowe powinno zapewniać osiągnięcie do 2020 roku zbiorowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwiniętych, mieszczącego się w górnej części przedziału 25-40% w porównaniu z 1990 rokiem oraz do 2050 roku redukcji emisji dla UE oraz innych krajów rozwiniętych o 80% w porównaniu z 1990 rokiem. Kraje rozwijające się powinny ograniczyć wzrost swego poziomu emisji o 15-30% poniżej obecnych tendencji. Parlament uważa, że zważywszy na ich znaczenie gospodarcze, Chiny, Indie i Brazylia powinny zobowiązać się do osiągnięcia celów zbliżonych do tych, do których dążą kraje uprzemysłowione. Kraje rozwinięte mają obowiązek zapewnienia dostatecznego, trwałego i przewidywalnego wsparcia finansowego i technicznego krajom rozwijającym się. Wsparcie to powinno być zupełnie nowym mechanizmem. Potrzebne środki finansowe szacuje się na kwotę od 5 do 7 miliardów euro rocznie w okresie 2010-2012. Według Parlamentu Europejskiego zbiorowy wkład UE w działania łagodzące i w realizację potrzeb dostosowawczych krajów rozwijających się nie powinien być niższy niż 30 miliardów euro rocznie do 2020 roku. O nowej i rokującej duże nadzieje metodzie wyłapywania i magazynowania dwutlenku węgla, której rozwój będzie też propagować Komisja Europejska, mówi z Norwegii, która jest w tej dziedzinie krajem przodującym, korespondent Radia France Internationale Grégory Tervel.
Wystarczy wyłapać dwutlenek węgla, zanim nie wydostanie się on na zewnątrz z danego zakładu przemysłowego, rafinerii lub elektrowni. Następnie przewozi się go statkiem lub przesyła przy pomocy specjalnego gazociągu w miejsce, w którym gaz ten wstrzykiwany jest między odpowiednie, nieprzypuszczalne ziemskie warstwy geologiczne w miejsca po na przykład ropy naftowej, którą wydobywa się w celu jej rafinacji na powierzchni. W rzeczywistości jest to trochę bardziej skomplikowane, ale nie jest to wcale żadna science fiction. Przecież nasza Ziemia zawiera nieprzejednane ilości wszelkiego rodzaju gazów. Koszty transportu CO2 i jego magazynowania nie stwarzają większych problemów. Techniki w tym względzie mamy opracowane. W Norwegii tego rodzaju wstrzykiwanie dwutlenku węgla pod ziemię stosuje się od roku 1996 w wysokości miliona ton rocznie. Najwięcej kłopotu sprawia wyłapywanie wydalonego CO2. Jest tu kilka możliwych technik, ale na razie nie opracowano jeszcze metody wyłapywania dwutlenku węgla na skalę ogólnoświatową. Komisja Europejska zamierza sfinansować około 10 rokujących największe nadzieje projektów pilotażowych dotyczących wyłapywania CO2. Mają one być opracowane w ciągu najbliższych kilku lat. Dwa z nich opracowywane są właśnie tu, w Norwegii. Władze w Oslo zamierzają masowo inwestować w nowe technologie o znacznym potencjale ich wprowadzania w życie i zastosowania. Przypuszcza się, że techniki te są w stanie zapewnić do roku 2050 usuwanie 20% światowego wydalania dwutlenku węgla. I główną zaletą jest to, że mogą być stosowane w przypadkach bardzo zanieczyszczających powietrze CO2, zakładów przemysłowych czy elektrowni węglowych, które borykają się z wieloma problemami środowiskowymi. Problemy te mogą być zatem w znaczący sposób rozwiązane. Niestety, na razie te rozwiązania technologiczne bardzo dużo kosztują. Staną się one mniej kosztowne, bardziej opłacalne, jeśli poszczególne rządy, wzorem rządu norweskiego, będą w nie dużo inwestować. W celu zapewnienia rentowności stosowania tych rozwiązań konieczny jest duży wzrost cen węgla, z czym niestety na razie nie mamy do czynienia. Kolejnym problemem jest to, że do wyłapywania i magazynowania CO2 też potrzeba energii. Oznacza to kolejne wydalanie do atmosfery tego gazu. Wydajność energetyczna całego tego procesu nie jest zatem zbyt optymalna. Pomimo tych słabych stron, wielu ekspertów uważa, że rozwój tych metod jest wręcz konieczny, gdyż bez magazynowania CO2 wytyczonych celów osiągnięcia obniżki wydalania dwutlenku węgla nie można będzie osiągnąć.
Mówił korespondent Radia France International Grégory Tervel.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Na bieżącej wystawie w Muzeum Luksemburskim można się przekonać, że twórczość amerykańskiego artysty, dekoratora i przedsiębiorcy zarazem, Louisa Comforta Tiffany'ego, jest w Europie niedoceniona. Nazwisko Tiffany'ego jest znane choćby dzięki tytułowi powieści Conan Doyle'a i filmowi z Audrey Hepburn, ale kojarzy się bardziej z firmą jubilerską niż z jedną z wielkich światowych przygód wzornictwa secesyjnego. Pewnym usprawiedliwieniem może być fakt, że po wielkich sukcesach sprzed około 100 lat, od lat 20. do 60. XX wieku styl tego wzornictwa do tego stopnia przestał się podobać zarówno w Ameryce, jak i w Europie, że stał się nawet symbolem złego gustu. Dziś, kiedy secesja, na zachodzie Europy zwana Art Nouveau, a w Ameryce właśnie styl Tiffany, powróciła do łask kolekcjonerów oraz do muzeów i stała się przedmiotem wnikliwych badań, twórczość Tiffany'ego zajmuje należne jej miejsce. Uwidacznia to wystawa w Muzeum Luksemburskim w Paryżu, przygotowana wespół z Muzeum w Montrealu. Łączy ona kilka wątków. Pierwszy to biografia artystyczna Tiffany'ego, który zaczął karierę jako malarz, ale który był zawsze zainteresowany wzornictwem, choćby z tego powodu, że jego ojciec Charles Lewis Tiffany, wzięty dekorator, prowadził bardzo znaną firmę w Nowym Jorku. Początek wystawy nawiązuje do tych rodzinnych doświadczeń. Po podróżach do Europy, Afryki Północnej i na Bliski Wschód oraz wielu pobytach w Paryżu, Tiffany Junior zwraca się coraz bardziej ku wzornictwu, a szczególnie interesuje go sztuka szkła. W latach 80. stał się on jednak najpierw znanym dekoratorem wnętrz w Ameryce. Firma, którą założył, pracowała dla najbardziej prestiżowych klientów, od miliarderów w rodzaju Heffmeyera po polityków jak prezydent USA Chester Arthur czy pisarzy jak Mark Twain. W swych projektach zawierał jednak wiele elementów z barwnego szkła. Równocześnie prowadził uporczywe eksperymenty ze szkłem witrażowym, w wyniku czego opatentował kilka wynalazków, które stały się podstawą jego dalszej kariery i produkcji. Dalsza trasa wystawy to kolejno witraże, wazony i lampy, w których Tiffany stosuje szkło uzyskiwane dzięki opracowanym przez siebie technologiom. Barwne szkło opelizujące, falujące, wielowarstwowe, nakrapiane, walcowane, z wykorzystaniem blisko 5000 odcieni barw. Tiffany, który zatrudniał wielu zdolnych designerów, jak Clara Driscoll i setkę pracowników, potrafił w sposób nowatorski wzmagać efekty przezroczystości, świetlistości, kontrastu barw, nie tylko pod wpływem światła naturalnego, ale również wykorzystywać nowe możliwości, jakie oferowało oświetlenie elektryczne. Stąd zapewne niesłychana popularność, przynajmniej wśród ludzi bardzo zamożnych, jego lamp o konstrukcji z brązu i abażurach z barwnych płytek szklanych łączonych ołowiem. Nieco inne technologie służyły produkcji wazonów o opalizujących barwach. W obu wypadkach stosuje on charakterystyczne secesyjne, płynne formy. Wszelako główną produkcję firmy stanowiły witraże dla kościołów, instytucji oraz domów prywatnych. W latach 90. Tiffany wystawiał również w Europie. Jego wyłącznym przedstawicielem był Siegfried Bing, właściciel paryskiej galerii Art Nouveau, od której nazwę wziął cały kierunek artystyczny. Wtedy też Tiffany wykonał serię witraży według kartonów znanych paryskich malarzy, jak Toulouse-Lautrec, Vuillard, Bonnard, Serizier i Valoton, z których niektóre znalazły miejsce na omawianej wystawie. Wystawa ta jest też hołdem dla Tiffany'ego jako twórcy podążającego niestrudzenie za doskonałością. Sam zresztą mawiał, że, cytuję, tylko ciągła, nieustająca praca pozwala na powstanie arcydzieła.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Ewa Bieńkowska, eseistka, historyk literatury, tłumaczka literatury pięknej, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wydała niedawno, staraniem oficyny SIK, zbiór esejów Michał Anioł, nieszczęśliwy Rzymianin. Przedtem opublikowała m.in. szkice na temat Czesława Miłosza w Ogrodzie Ziemskim, książkę o Niczem i Norwidzie, Dwie twarze losu, tomy Spór o dziedzictwo europejskie, Co mówią kamienie Wenecji i W poszukiwaniu królestwa człowieka. Od listopada 1981 roku Ewa Bieńkowska pracuje także za granicą. Wykłada na uczelniach w Niemczech i we Francji. W 1990 roku odwiedziła naszą redakcję, by opowiedzieć nam o sobie, swoich zainteresowaniach i studentach francuskich.
Kończyła pani Wydział Filologii Romańskiej w Warszawie. Na romanistyce zrobiła pani również doktorat. W latach 75-81 pracowała pani na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 81 roku zrobiła pani habilitację w Instytucie Badań Literackich. W 81 również wydała pani swą drugą książkę W poszukiwaniu królestwa człowieka. Utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. A co było potem, po 81 roku?
Potem był splot przypadków, które zadecydowały o rzeczach najważniejszych. To jest właśnie rola przypadku w życiu. Potem okazało się, że zostało mi przyznane stypendium w Fundacji Naukowej Niemieckiej, zachodnio-niemieckiej. I wyjechałam właśnie na to stypendium, nic nie przeczuwając, w końcu listopada 81 roku. I tak się zaczęła cała ta peregrynacja z dala od Polski, bo już 2 tygodnie po osiedleniu się w Monachium, bo to było właśnie miejsce moich studiów, otwierając rano pewnej pięknej, śnieżnej niedzieli radio, dowiedziałam się o stanie wojennym w Polsce. Był to wstrząs niewiarygodny jak dla nas wszystkich. Następnie okazało się, że stypendium moje zmierza regularnie ku swojemu końcowi i że nic mnie jakby nie trzyma w Niemczech, że nie czuję się tutaj dobrze na swoim miejscu, że świat uniwersytecki niemiecki bardzo mnie pociąga. I znowu następny przypadek zdarzył, że zaproponowano mi miejsce na pracę na Uniwersytecie w Awignonie, we Francji więc. I pod koniec roku 82 wyjechałam do Awignonu. Tam miałam zajęcia uniwersyteckie, wyjątkowo takie sympatyczne po mojej myśli. ponieważ dziedzina, która mi przypadła, była to literatura porównawcza, a więc przestrzeń, w której wyjątkowo się dobrze czuję, która wyjątkowo jest dla mnie pasjonująca. I usiłowałam właśnie robić coś takiego, no, co należy do literatury porównawczej, to znaczy krążenie pomiędzy różnymi literaturami narodowymi. W moim kręgu głównie znajdowały się dzieła francuskie, niemieckie i angielskie. W przyszłości myślałam, że dam jakieś miejsce dla literatury polskiej, ale niestety doświadczenie wieńskie skończyło się zbyt szybko po 4 latach.
A kim byli pani uczniowie w Awinionie?
Miałam bardzo młodych ludzi, którzy właśnie skończyli maturę, 18-19-letnich. Miałam również, to bardzo jest typowe dla Francji, ludzi po 50, którzy skończyli, mężczyźni na przykład skończyli jakiś tam etap swojej kariery zawodowej, a kobiety na przykład wychowały dzieci, miały już dzieci dorosłe. I ludzie ci postanowili wrócić do kultury, wrócić do swoich zainteresowań literackich, kulturalnych. Byli to zresztą najbardziej tacy gorliwi, poważni uczniowie, ale oczywiście główna moja publiczność, by tak rzec, to byli bardzo młodzi ludzie, około 20. Bardzo to była ciekawa publiczność, bo dopiero co zakończyła się moja praca na Uniwersytecie w Lublinie, no i mogłam widzieć różnice, a zarazem pewne analogie między tymi dwoma grupami młodzieży. No to, co uderzało przede wszystkim, to duże upolitycznienie moich studentów. Upolitycznienie niesłychanie naiwne oczywiście, mające szalenie małe podbudowania jakieś, no nie wiem, no poważniejsze, teoretyczne, czy nawet praktyczno-życiowe. Oczywiście byli to, ci młodzi ludzie identyfikowali się prawie całkowicie z lewicą. Nawet zdarzyło się mi mieć trójkę młodych trockistów, bardzo agresywnych, którzy zrobili mi kiedyś manifestację antychrześcijańską na wykładzie, chociaż mój wykład był czysto teoretyczny, absolutnie nie mający nic wspólnego z jakimś zaangażowaniem, z jakąś apologią czy obroną. Ale od razu miałam przed sobą tą konfrontację. Co można wobec tego powiedzieć młodym ludziom, którzy są z jednej strony właśnie bardzo lewicowo rozgrzani, tak jeszcze jakby dalekie, bardzo dalekie echa maja 68 roku. Z drugiej strony mają szalenie słabe kulturalne osadzenie, a głównie całkowity brak świadomości historii. I to jedna najbardziej uderzająca rzecz, w tym sensie rzecz nieznana dotąd młodzieży polskiej, ponieważ no, historia Polski jednak z zrozumiałych względów jest ciągle osią i z jednej strony formacji młodego pokolenia, z drugiej strony jakoś tam naszego życia, naszych rozmyślań, naszych zmagań się. Tam we Francji ci młodzi ludzie czuli się kompletnie z tego bagaża zwolnieni. Historia nic im nie mówiła, nic im nie miała do przekazania, zdawałoby się, prawda, w tej powierzchownej, świadomej warstwie ich życia. I oni próbowali na nowo, jak gdyby od punktu zero, z pełną naiwnością, rozpocząć swoje życiowe wybory, jakoś usytuować się w życiu. I tu się zdarzyła rzecz rzeczywiście szalenie sympatyczna, bo oczywiście nie ma mowy, żebym wpłynęła decydująco na zmianę pewnych postaw, to jest jasne, ale nagłe ich otwarcie się na pewien typ problematyki, z którą to problematyką spotykali się po raz pierwszy. Mianowicie, wyobraźmy na przykład pewne doktryny chrześcijańskie, o których mówiłam w związku z moją tematyką, właśnie zupełnie nie w związku z zainteresowaniami specyficznie religijnymi, w związku z problematyką kulturalno-historyczną. Otóż pewne problemy, które im przedstawiałam jako rodzaj filozofii człowieka, jako sposób na rozwiązanie podstawowych ludzkich problemów, problem jednostka, samotność, wspólnota, miłość, śmierć, środki ekspresji, które nam dane są do opisywania i uchwytania naszej rzeczywistości. I te próby przekazania im tej problematyki w bardzo wielu wypadkach chwyciły. Okazało się, że młodzi zaczynają reagować, zaczynają się tym interesować i to była najprzyjemniejsza strona tego pedagogicznego doświadczenia.
1986 roku Ewa Bieńkowska pisała.
Wydaje mi się, że odwrócenie osi jest doświadczeniem najbardziej podstawowym, od którego rozpoczyna się cała emigracyjna przygoda, reorganizacja przestrzeni, scalenie czasu, projektowanie dalszej egzystencji. Pojęcia dotąd przeciwstawne dalekiego i bliskiego, przeżytego i wyobrażonego, własnego i cudzego zaczynają wirować, zmieniają się miejscami, znów obracają się w przeciwnym kierunku. Jeśli się zatrzymują w ruchu, to nie na długo, znów je coś wytrąca z kruchej równowagi i tak już będzie zawsze. Nauczyć się nowej sztuki życia to być może przede wszystkim pogodzić się z tym wirowaniem, niestabilnością podstawowych pojęć, oswoić z ich wywrotnością, próbować coś z nią począć, przyjąć, że między tu i tam jest jakiś inny obszar, mimo swojej dwuznaczności dający się zdefiniować nie tylko negatywnie przez wyłączenie, lecz jako pozytywna przestrzeń istnienia, miejsce określające się przez swoją ruchomą naturę. Można się od razu zgodzić, że nie jest to miejsce wygodne. Zapewne nie jest też całkiem naturalne wobec reguł, w jakich zostaliśmy uformowani. Często wywołuje u tych, którzy się w nim znaleźli, z wyboru czy z przypadku, latami trwające zakłócenie, chorobę przystosowania. Również jej wynik różnie wypada. Może być odmową zgody na własną sytuację, budowaniem konstrukcji, gdzie tam całkowicie pożera tu, albo gorączkowym utożsamianiem się z tu. Negacją przeszłości, zaprzeczeniem siebie. Można też wyobrazić sobie inny rezultat, gdy dostrzegamy, że to miejsce, które jest jakoś nie miejscem, ale ustawicznym pomiędzy, niemożnością zakrzepnięcia w jednej perspektywie, jest również szansą widzenia i poznania, szansą, od której coś się rozpoczyna. I że to, co się rozpoczyna, rzecz dla każdego osobista, może posłużyć czemuś poza osobistemu dzięki dwuznacznemu usytuowaniu, przeżyciu zachwiania jednej perspektywy.
Polacy mogliby się nauczyć od Francji. Co Francja, co kultura francuska ma innym do przekazania?
Tutaj mi się wydaje tkwi bardzo ważna sprawa, ogromnie ważna sprawa, zwłaszcza ważna dla nowej Polski, dla tej nowej Polski, którą, jak widzimy, kształtuje się na naszych oczach, począwszy od wydarzeń latem zeszłego roku. Mianowicie idzie mi o tą Polskę, która wchodzi na drogę autentycznie demokratyczną i w tej właśnie sferze, jakby to powiedzieć, lekcji demokracji, w sferze prób zrozumienia, co to jest społeczeństwo autentycznie demokratyczne, wydaje mi się, że przykład Francji może być czymś niezwykle owocnym dla Polaków. Niezwykle owocnym zarówno jeśli idzie o zrozumienie mechanizmów demokracji francuskiej, jak i również przy refleksji, czy te mechanizmy są do zastosowania bezpośrednio, jak je należy przetransformować, żeby je wcielić w naszą rzeczywistość. Otóż podstawowa sprawa to jest po prostu społeczeństwo pluralistyczne. Rzecz, która wydaje mi się jest największym brakiem naszej polskiej społeczności, która zarazem przy ogromnych demokratycznych i wolnościowych zrywach nie bardzo wie, co to znaczy żyć w autentycznym pluralizmie. Tam, gdzie żyje się wśród, nie tylko wśród tych, którzy głoszą te same poglądy, którzy są zjednoczeni pod tymi samymi symbolami, ale żyć również z tymi, którzy są inaczej myślący. I w ogóle to wielkie doświadczenie francuskiej demokracji, nie tylko francuskiej, ale tutaj przeżywam je jak gdyby na gorąco. Co to znaczy żyć w płodnej i wartościowej polemice? Żyć przeciwstawiając się sobie, ale zarazem w tym przeciwstawianiu ze świadomością, że się coś wspólnego buduje. No to, co Norwid nazywał tak pięknie przeszło wiek temu, umieć się pięknie różnić. Otóż wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsza lekcja, jaką można wyciągnąć z dzisiejszej Francji. Oczywiście Francuzi różnią się w sposób nie tylko piękny. To nie jest tak, że mam na ten temat jakieś naiwne złudzenia. Ale idzie mi o same mechanizmy pluralizmu, o same mechanizmy społeczeństwa liberalnego, które wydają mi się niezwykle ważne dla przemyślenia, zwłaszcza dla polskiej inteligencji.
Muzyka.
Chatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Półtorametrowej długości karpie, pszczoły w mieście, winnice w Paryżu. Ależ oczywiście, tak to wszystko może się zdarzyć. Wprawdzie jakość tego wina mocno faszerowanego ołowiem może przedstawiać wiele do życzenia, podobnie jak miód, to jednak takie sytuacje mają miejsce w życiu stolicy Francji. Podobnie jak karpie, ale tych nikt nie tknie, bo poza Alzacją i Jurą jest to ryba czwartej ligi, że się tak wyrażę językiem piłkarskim. Ciekawe, gdy pytam sprzedawcę działu rybnego sklepu z popularnych sieci domów handlowych, czy ma karpia, to uśmiecha się do mnie, mruży oko i pyta, czy jestem Chorwatem albo może Polakiem. 50% trafi. Bo Francuzi poza mieszkańcami wschodnich, przylegających do Niemiec i Szwajcarii regionów, jakoś w karpiach nie gustują. To, że karp może być taką dobrą rybą, stało się rewelacją w czasie Tour de France, kiedy to jeden z komentatorów, znany ze swej wielkiej znajomości kultury, architektury i kuchni francuskiej, oznajmił, że oto kolarze wjechali do krainy karpia, czyli do Jury. To zostało przyjęte milczeniem przez pozostałych sprawozdawców. Natomiast gdy przeszedł do żółtych win Jury i tamtejszych skądinąd pysznych serów, to rozległy się słuszne, pełne mlaskania, aplauzy w postaci dźwięków powszechnie uważanych za wyrażające poparcie. Takie karpie długości 1,5 metra pływają w zalanych wodą do kolan podziemnych kanałach pod oporą Garnier. Karpie są całkowicie ślepe i dokarmia je pan, który także hoduje pszczoły na dachu opery, potem sprzedając za bezcen miód w swoim sklepiku operowym. Inni nie w ciemię bici poszli jego śladem. 7 maja 2009 roku na dachu Grand Palais umieszczono pierwszy rój, 60 tysięcy pszczół i jedną królową. Kolejne roje będą sukcesywnie umieszczane na dachu pochodzącego z 1900 roku pałacu, o ile eksperyment zda egzamin. Nie mogło zabraknąć ideologii, skoro wiadomo, że pieniądze z tego będą nieliche. Wiadomo, że wielu się znajdzie kupców, którzy chociażby ze snobizmu będą chcieli się pochwalić swoim znajomym słoiczkiem miodu z Grand Palais. A zatem dalej bić w bębny ekologii, tym bardziej, że stolicą rządzą socjaliści ramię w ramię właśnie z ekologami. Bo nie bądźmy dziećmi, takie przedsięwzięcie jak umieszczenie sporego ula na dachu szacownego budynku wymaga pieniędzy, a żeby je uruchomić, to nie wystarczy iść do dziury w ścianie cudownego wynalazku XX wieku, który wypluwa banknoty. Lecz trzeba ruszyć głową, czyli zastanowić się, w jakie klawisze uderzyć, by dostać się do jackpotu miejskiej kasy. Jak rządzą nią socjaliści i zieloni, to wiadomo, że musi być zapach ekologii. I tak jest i tym razem. Grand Palais otacza prawdziwy miejski lasek, od pobliskich skwerków po lasek Tuileries, gdzie pszczoły mają 3-kilometrowy wybieg. Oczekuje się, że ten rój przyniesie około 50 litrów miodu. Miejmy nadzieję, że nie przebadają go na obecność metali ciężkich. To podobnie jak z tymi winnicami, przez które przelatują autostrady. Co taki samochód zostawia ze swej rury wydechowej, co przyczynia się do pogłębienia zapachu, smaku i bukietu wina pochodzącego z tam wyrastających winorośli? Ten rój na dachu Grand Palais nie jest pierwszym w Paryżu. W stolicy jest około 300. Pierwszy rój powstał w Paryżu w roku 1872 w Ogrodzie Luksemburskim. Ta pasieka istnieje do dzisiaj, to 20 rojów. Oczywiście wliczane są to także roje umieszczane na dachu wspomnianej opery Garnier, w podziemiach której żyją wspomniane karpie, niewidome olbrzymy. Nicolas Jean jest pszczelarzem Saint-Cloud. Od wielu lat obserwuje rozwój pszczelarstwa w regionie paryskim. Jest on autorem bulwersujących dla wielu słów, że pszczołom lepiej się żyje w mieście niż na wsi, a to za sprawą zróżnicowanego środowiska. Otoczenie jest tak poszatkowane, tak różne, że dla pszczół jest to raj. To kłóci się całkowicie z naszym punktem widzenia, który nakazuje myślenie, że wieś musi być idealnym otoczeniem dla pszczół. Wieś, bukuliczne obrazki, Jean-Jacques Rousseau, sielanka, wierzby i strumyk. A to okazuje się, że nie. Miasto, zgiełk, huk, brud, spaliny zamiast powietrza i te parę erachitycznych drzewek nad zupą pod tytułem sekwana. Nicolas Jean jest nieustępliwy. W mieście natrafić można na niesłychaną różnorodność kwiatów i roślin. To bogactwo, którego wynik widać w produkcji miodu. Ul w mieście jest w stanie wyprodukować rocznie do 50 kg miodu, tej samej wielkości rój na wsi 10 do 15 kg. Oczywiście nic nie powiedziano na temat zawartości metali ciężkich w tym miodzie miejskim, bo to już jest inna bajka. Przypomina to nieco słowa Bezansona o marchewce. Pisarz wrócił wtedy z Rosji i podobnie jak George Orwell też miał problem z przystosowaniem swojego wyobrażenia o sowieckiej sprawiedliwości do tego, co jego oczy rzeczywiście ujrzały. Orwellowi ten rozdźwięk między światem idealnym a realnym zaowocował w postaci zwierzęcego folwarku, Bezansonowi w sposobie liczenia marchewki. Napisał wtedy, że przy utrzymaniu obecnego, czyli ówczesnego tempa rozwoju gospodarczego, za 10 lat Związek Radziecki dogoni Niemcy Zachodnie w produkcji marchewki na papierze, bo radziecka będzie zgniła i niejadalna. Podobnie jest z owym miodem. Pszczoły w mieście mają się lepiej niż te bzykające sobie w wiejskim otoczeniu, bo żyją w bardziej zróżnicowanym środowisku naturalnym. Niech i tak będzie. Ale badania na temat obecności metali ciężkich warto byłoby zrobić. Co by nie powiedzieć, to taki ul na dachu Grand Palais to bardzo oryginalna sprawa. Grand Palais to największa budowla, jaka powstała na wystawę światową w 1900 roku. Potężna bryła na skomplikowanym planie mieści ciągi sal wystawowych i galerii. A teraz ma na dachu pszczoły. Niezłe szapo.
RFI, la radio du monde.
Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Na deskach warszawskiego Teatru Polskiego grana jest opowieść zimowa Williama Szekspira w reżyserii Jarosława Kiliana. Poetycka bajka dla dorosłych o przezwyciężaniu czasu i o miłości sięgającej poza grób, przynajmniej w teatrze. Muzykę do tego barwnego i wielce teatralnego spektaklu skomponował Mateusz Pospieszalski, saksofonista, flecista i aranżer, członek wielopokoleniowej muzycznej rodziny Pospieszalskich. Niektórych z nich usłyszymy w obecnym nagraniu. Dawno
Dawno, dawno temu na pięknej Sycylii, na Morzu Śródziemnym, rządził dobry król Leontes z piękną królową Hermioną. Mieli syna, Mamiliusza, i wielkiego przyjaciela rodziny Polixenesa, króla Czech, dzikiej krainy słynącej z pustyń pełnych niedźwiedzi, do której wybrzeży dostać się można jedynie płynąc statkiem. Polixenesa wygnała jednak z Sycylii zazdrość gospodarza, który oskarżył go ni mniej, ni więcej tylko o uwiedzenie królowej. Hermionę pozornie powali wyrok sądu, jej synka zabierze na serio śmierć. Królowa odżyje w posągu, a jej powita w więzieniu i oczywiście prawowita córeczka powróci z wygnania cudownym zrządzeniem mądrego dworzanina Kamilla. Dobrze by jeszcze było, żeby ów pojął za żonę smutną Paulinę, wdowę po nieszczęsnym Antygonusie, pożartym przez czeskiego niedźwiedzia. No ale o tym już historia nie wspomina. Mateusz Pospieszalski, autor muzyki, której dziś słuchamy, znany jest w Polsce ze współpracy z takimi zespołami jak Śmierć Kliniczna, Manam, Tea Break czy Graal. Grał ze Stanisławem Sojką i Januszem Radkiem, komponuje dla Justyny Styczkowskiej. Obecnie gra w zespole WW, współpracuje z innymi zespołami. Jego talenty są rozliczne, bo multiinstrumentalne. W spektaklu Opowieści Zimowej nie tylko muzykę komponował, ale i ją aranżował. Można w niej rozpoznać bałkańskie cytaty i polską ludowość, nowoczesne zgrzyty aranżacyjne, arabskie i żydowskie nuty, a przy tym wielką pomysłowość muzyczną w rodzaju Warsaw Village Band. Melancholijny, poetycko-ludowy spektakl Jarosława Kiliana zyskuje dzięki muzyce Pospieszalskiego nerwowość i złośliwy pazur, a takie właśnie są komedie Szekspira, mają podwójne dno. Już dawno nie słyszałam w polskich teatrach tak splecionej z akcją sceniczną, dodającej jej plastyczności i fermentu muzyki. Brawo dla Mateusza Pospieszalskiego. Czekamy na nowe projekty teatralne.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.